Pierwsze spotkanie przy sobotniej kawie po długiej przerwie i zaprosiłam na to spotkanie kobietę. Nie tylko dlatego, że jesteśmy po Dniu Kobiet, ale też dlatego, że jest to ktoś, kogo ja we Wrocławiu także szczerze podziwiam. Mam rymowankę na dobry początek. Rowerowa dziewczyna Joanna Klima z Serca Szczepina. Dzień dobry.
Wow, dzień dobry. Witam Państwa, witam Aniu.
Wcale długo nad tym nie myślałam. Tak mi się zrymowało, bo jesteś rzeczywiście dziewczyną, która po pierwsze mieszka na Szczepinie, to serce swoje ma na Szczepinie od zawsze, od urodzenia.
Tak, urodziłam się na Szczepinie, nawet uknuto taką tezę, że jestem szczepińskim autochtonem i nigdy nie opuściłam Szczepina, chociaż na jeden dzień. Przemieszczałam się, przeprowadzałam od dzieciństwa w obrębie tego osiedla i rzeczywiście to jest moje miejsce na ziemi.
W obrębie tego osiedla, które gdybyś miała tak nam zlokalizować, bo są wciąż osoby, które mają wątpliwości, gdzie ten Szczepin się zaczyna, gdzie kończy, no to jest właściwie obręb zamknięty.
Szczepin to dawniej przedmieście mikołajskie, stąd też nazwa dworca Mikołajów, który mieści się na Szczepinie. On się zaczyna dokładnie w połowie placu Jana Pawła II, tam w podziemiu jest taki zachowany fragment z napisem przedmieście mikołajskie i właściwie wszystko na zachód, potem to już Szczepin, aż do Popowic, przed Magnolią, tam gdzie mamy tory tramwajowe i tory kolejowe.
Ten
mamy
wiadukt?
Taką dość nową ulicę przedmiejską i to jest ostatnia ulica na Szczepinie. I cały ten rejon, który rozlał się w tym obszarze, to właśnie mój Szczepin.
Ciekawa jestem, czy są jeszcze takie uliczki i miejsca, do których na tym Szczepinie nie dotarłaś, że jedziesz rowerem i nagle zatrzymujesz się, urodziłaś się na Szczepinie i to jest twoje osiedle i nagle stajesz i mówisz, wow, jestem tu pierwszy raz. Czy to już jest niemożliwe?
Ostatnio zdarzyło mi się odkryć taki plac zabaw, bardzo, bardzo archaiczny i rzeczywiście to było moje wow, ale przyznam szczerze, większość kątów mam już obejrzanych, wydeptanych i rozpoznanych. Tak, Szczepin jest mi bardzo bliski, no i spędzam tam całe życie, dlatego chyba trudno o takie miejsca, których nie znam.
I też znasz ludzi.
Tak, też znam ludzi. Ciekawe jest to, że jak przeprowadzałam się z kolejnych bloków, to oni nadal są moimi sąsiadami. I tak pierwszy blok, w którym się urodziłam w latach 70. i spotykam te sąsiadki, mówię do nich, dzień dobry, pani sąsiadko. I właściwie te relacje ciągle zachowuję i są mi bliskie. No, a to sąsiedztwo coraz bardziej rozlewa się w związku z moją działalnością społeczną na Szczepinie.
I tobie też o to chodziło, żeby ci sąsiedzi byli sobie bliżsi, a nie dalsi. Żeby byli bliżsi sobie tak jak właśnie przed laty, jak pamiętasz z dzieciństwa, że w bloku się znało każdą sąsiadkę, sąsiada i ich historie, także życiowe często?
Dokładnie tak było. Trzeba tutaj przypomnieć, że Szczepin to osiedle, które w latach, na przełomie lat 60. i 70. projektuje Witold Molicki. Z założenia po prostu skrawek terenu, do którego wprowadzają się ludzie do swojego Leś i które jest spełnieniem marzeń wszystkich rodzin. Tam się rodzą ich dzieci, tam się w pierwszych szkołach uczą, wychowują, a potem jest taki kryzys społeczny. Wszyscy uciekamy, gonimy i przełom tutaj też w całym kraju powoduje, że te relacje międzyludzkie bardzo, bardzo zanikają, ale to się równolegle idzie z tym, że Szczepin się starzeje. I raptem gdzieś na przełomie roku 2000 można zaobserwować, że Szczepin znowu zapełnia się nowymi małżeństwami, znowu rodzą się dzieci na Szczepinie i następuje taka zmiana pokoleniowa. I ja wtedy bardzo zapragnęłam, żeby znowu ten Szczepin tętnił życiem. Kiedyś to pokolenie w lat 70. razem sadziło drzewa na Szczepinie, mieli nawet taki obowiązek albo w spółdzielni Cichy Kącik zapłacić dywidendę, albo w sobotę przyjść w czynie społecznym posadzić drzewo. I to ludzi jednoczyło, jakieś działanie. I te relacje sąsiedzkie były wtedy o wiele głębsze. No i pomyślałam sobie, dlaczego znowu nie wrócić do takich historii. No i zaczęłam działać na Szczepinie, budować miejsce aktywności sąsiedzkiej, tworzyć różnego rodzaju projekty. I myślę, nieskromnie powiem, że chyba mi się udało.
Mówiłaś o tym, że w latach 70. to były takie właśnie osiedla, takie miejsca, gdzie całe rodziny spędzały czas i spędzały czas też na podwórkach. I te podwórka wyglądały inaczej, niż później to się zaczęło dziać. No właśnie, jakie ty podwórko pamiętasz na Szczepinie? Był trzepak?
No obowiązkowo był trzepak, to było miejsce spotkań, ale warto też powiedzieć, że do dzisiaj te podwórka przez takich szczepinian, jak ja, są nazywane. Jest żółtko, jest zielone, jest czerwone i tylko stali mieszkańcy wiedzą, gdzie kiedyś wszyscy wszyscy spotykali się na przykład na żółtku. To było na przykład podwórko wysypane żółtym żwirem. Szczepin był tak modelowo zaprojektowany, że rzeczywiście każda przestrzeń międzyblokowa była wypełniona. Wypełniona po pierwsze tą zielenią, która rosła razem z nami, a po drugie podwórkiem. Szczepin był bezpieczny, bo przecież Witold Molicki pomyślał o wszystkim, żeby były pawilony handlowe, żeby były place zabaw, żeby do szkół dzieci nie przechodziły przez główne ulice, żeby były bezpieczne, były przedszkola i były żłobki. I właściwie całe życie ludzi działo się na podwórkach. Tam się spotykali mieszkańcy i tam tętniło serce Szczepina. No i dzisiaj rzeczywiście można powiedzieć, że te podwórka w większości stoją puste, ale wydaje mi się, że te, które zostały odpowiednio zagospodarowane, te, w które tchnęliśmy życie, chociażby przez projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego, są znowu takimi podwórkami cofającymi się troszeczkę do lat 70.
Właśnie, przyszedł ten moment, że ty stanęłaś przed jednym z takich podwórek, trochę smutnym podwórkiem, bo nie dość, że pustym, to jeszcze nie zagospodarowanym, właściwie nic tam nie było i to był ten moment, że pomyślałaś sobie, czas działać?
Tak, to jest rok 2016 i rozglądam się wokół i nie widzę placu zabaw dla dzieci starszych. O ile maluchy świetnie mieszczą się w jakichś tam przestrzeniach piaskownicowych, o tyle dzieci starsze zaczynają ginąć nam w czterech ścianach między komputerem a innymi mediami i nie wychodzą na dwór. I pojawia się pomysł zbudowania placu zabaw dla dzieci starszych. Ten pomysł rodzi się na skwerze Świętego Damiana de Woostera, który właśnie jest taką zieloną enklawą na Szczepinie, ale który do roku 2016 jest miejscem, w którym na każdej ławce śpi okoliczny pijak i tam spędza w ten sposób czas. No i trzeba było to zmienić. I ja napisałam projekt do wrocławskiego budżetu obywatelskiego, w którym chciałam połączyć wszystkie społeczności, które się tam spotykają, a więc właśnie plac zabaw, a więc strefę dla seniorów i wybieg dla psów. I w 2016 roku taki projekt składam, wymyślam nazwę Serce Szczepina. Ten projekt przegrywa, nie zdobywa jeszcze takiego uznania mieszkańców, ale warto powiedzieć, że potem ja po tej przegranej odwracam się za siebie i za mną stoją, można powiedzieć, szczepińskie mamuśki, które mówią: hej, chcemy to robić z tobą, trzeba coś zrobić na Szczepinie. I w ten sposób rodzi się nieformalna grupa Serce Szczepina, która wpada na swój pierwszy babski pomysł, zróbmy plimtarg. I już w kwietniu następnego roku wiosnę budzimy z pierwszym plimtargiem na Sercu Szczepina. W tym roku piąty rok tej imprezy na Szczepinie.
Ten pierwszy plimtarg, jak on wyglądał?
Ogłosiłyśmy właśnie na Facebooku, ogłosiłyśmy takimi własnym sumtem robionymi plakatami, że robimy plimtarg. Jedna z koleżanek pracowała w gabinecie dentystycznym, że zrobiła taki punkt nauki mycia zębów dla dzieci. Druga koleżanka pomyślała, że można zrobić coś plastycznego z dziećmi, więc były jakieś malowanki, ale też zaprosiliśmy mieszkańców do tego, żeby przynieśli swoje rzeczy i oddali, sprzedali, wymienili się ze swoimi sąsiadami.
A ty co zrobiłaś?
Kącik historyczny o Szczepinie i opowiadaliśmy o historii Szczepina. Kto chciał, mógł sobie stanąć w kręgu i posłuchać o historii osiedla.
I dużo osób przyszło?
No i właśnie wtedy, robiąc ten pierwszy plimtarg, pomyśleliśmy tak, no trudno, najwyżej będziemy tylko my. I zaskoczył nas Szczepin, a właściwie szczepinianie. Przyszło tyle ludzi, że łza się wokół kręci, jak o tym wspominam. I już wiedzieliśmy, że to tak naprawdę jest uśpione osiedle, któremu trzeba dać pole do popisu, a będzie cudownie. No i tak to się już toczy.
Projekt w myślach już zaczął nabierać też innych kształtów. Projekt na to podwórko dla dzieci
tak,
starszych.
Tak, w 2017 roku pojawia się kolejny wrocławski budżet obywatelski i ja składam projekt Serce Szczepina dla juniorów, bo ta nazwa Serce Szczepina zaczyna już funkcjonować w świadomości mieszkańców i rzeczywiście wygrywamy 2783 głosy i dzisiaj ten plac zabaw po prostu tętni życiem.
A co się pojawiło jako pierwsze, bo byłaś trochę budowlańcem tego placu zabaw.
Tak, no pojawił się taki małpi gaj drewniany. Ja bardzo walczyłam, żeby ten plac zabaw był naturalny, żeby nie przypominał tych wszystkich metalowych z lat 80., 90. I pojawia się rzeczywiście takie miejsce, gdzie dzieci się mogą powspinać, powdrapywać, wielka huśtawka wahadłowa, a więc coś nowego. I rzeczywiście ja doglądam tej budowy jak budowy własnego domu. Jestem na odbiorze technicznym i informuję o wszystkim mieszkańców. I 24 maja 2019 roku hucznie otwieram ten plac zabaw. Rzadko to się robi, ale myśmy poprosili Zieleń Miejską, żeby przytrzymała nam chociaż jeden dzień ogrodzenie i w piątek 24 maja w moje imieniny otwieramy wstęgą plac zabaw.
Przecinałaś?
Przecinałam razem ze szczepińskimi dziećmi, bo zaprosiliśmy ich. Proszę mi uwierzyć, było około 300 osób na tym otwarciu placu zabaw. Starsze panie z osiedla pytały mnie, jakim autokarem przywiozłam te dzieci. Ja ich nie przywiozłam, one po prostu przybiegły, bo stworzyliśmy dla nich miejsce. I tak jest do dzisiaj. Do dzisiaj nawet po ciemku, nawet jak jest zimno, wieje i mróz, tam bawią się dzieci. I pomyślałam sobie, tak dziewczyno, zmieniasz to osiedle. Dołożyłaś swój mały kamyczek, no i to jest taka myśl pionierska, ale też bardzo, bardzo wzruszająca.
Asiu, na co dzień pracujesz z dziećmi? Na osiedle jeszcze powrócimy, ale na co dzień pracujesz z dziećmi, obserwujesz je także przez ten ostatni rok. Jesteś nauczycielką nauczania początkowego w klasach 1-3, także już bezpieczniej z tobą w studiu, zaszczepiona. Przy okazji, dobrze się czułaś?
No, był ten mały kryzys, ale to jest taki przepisowy, jak to mówią.
Taki, który był spodziewany i tak się zdarzyło.
Tak było i szybko przeszło i jest wszystko okej.
Po tej przerwie, która była wcześniej, w klasach 1-3 wróciły te dzieci do nauki, ale była długa przerwa. Bardzo się zmieniły, zauważyłaś to?
Niestety, zmieniły się. Zmieniły się przede wszystkim dlatego, że dzisiejsza i w ogóle współczesna szkoła niewiele już uczy dzieci. Tak naprawdę źródłem wiedzy jest internet i różnego rodzaju warsztaty i w ogóle media. Dzisiejsza szkoła powinna dzieciom zapewnić przede wszystkim relacje międzyludzkie, których jest coraz mniej po szkole. No i raptem tym dzieciom odebrano to, co jest najważniejsze w szkole. Natomiast wsadzono je przed komputery. Większość tych dzieci, przypominam, to jest edukacja wczesnoszkolna, to były dzieci, które na co dzień nie pracowały na komputerach i nawet dzięki pewnie pilnowaniu rodziców nie zasiadały tak często do komputerów. I dostały narzędzie, które musiały mądrze wykorzystać, ale wiadomo, że równolegle toczy się ten świat taki kuszący i zachęcający do innych rzeczy.
Przy komputerze.
Dzieci zaczęły odkrywać różnego rodzaju platformy, różnego rodzaju miejsca, gdzie mogą zajrzeć, ale też zaczęły budować relacje na WhatsAppach, na jakichś rozmowach. No i to było niepokojące, ponieważ raptem okazywało się, że my dorośli zaczynamy zaglądać do tego świata dzieci. Pojawiają się jakieś brzydkie słowa, których byśmy się nigdy nie spodziewali, rozmowy, tematy, których by nie było. I ja nie ukrywam, że moje takie spotkanie na Teamsie z dziećmi długo polegało na tym, że musiałam uregulować to, żeby dzieci jakby zachowały ten savoir-vivre komputerowy, prawda? Żeby umiały ze sobą rozmawiać. Nikt ich tego nie nauczył i tak naprawdę nikt ich nie przygotował do takiego bardzo intensywnego funkcjonowania w internecie. Jak rozmawiamy o temacie hejtu na przykład w internecie, to kiedyś dotykało to młodzieży. Dzisiaj, zobaczmy, coraz młodsze dzieci zostały jakby wtłoczone w taką rzeczywistość. Boję się bardzo mocno, że niestety te problemy dziecięce zaczną się o wiele, wiele szybciej przez zdalne nauczanie.
Ja miałam nadzieję, że one właśnie bardzo chętnie wrócą do szkoły, żeby odpocząć od tego komputera, że sieć zacznie im się kojarzyć z lekcjami, a towarzystwa będą szukać właśnie na podwórku.
Tak, one w szkole szukają towarzystwa. Zresztą jak wróciliśmy po zdalnej edukacji, to ja właściwie z dziećmi rozmawiałam, czego im najbardziej brakowało. I odpowiedź była zawsze ta sama, kolegów, pani i szkoły i przerw. I to jest rzeczywiście prawda, ale to jest znowu kolejny dowód na to, czego dzieci potrzebują w szkole najbardziej. Potrzebują swojej grupy rówieśnicze, odniesienia do budowania relacji społecznych i uczenia się po prostu życia. Jak zabierzemy im tą sferę, to stają się uboższe w odkrywaniu siebie, w odkrywaniu tego, jak funkcjonują w społeczeństwie. No i to jest strata zdalnej edukacji. Natomiast odkryły, to jest właśnie to, co mnie najbardziej niepokoi, odkryły tą drugą stronę medalu zdalnej edukacji, czyli właśnie takie czeluście internetu, które mogą ich doprowadzić nie zawsze w dobrym kierunku. Ale mogę opowiedzieć, jak to było na moim przykładzie. Ja zawsze byłam trochę niepokornym nauczycielem. Pracowałam zawsze z dziećmi projektowo. Tworzyłam różnego rodzaju projekty, które głównie opierały się na wychodzeniu poza szkołą. Ja uważam, że mój uczeń nauczy się najwięcej poza szkołą. No i teraz pojawia się zdalna edukacja. i trzeba coś zrobić. I teraz oczywiście ja mogę biadolić i mówić o tym, że to jest strasznie tak się z nimi spotykać w tym internecie, natomiast mnie od początku otworzyło się okno na świat. Ja założyłam kanał na YouTubie, pokazywałam dzieciom zwierzęta, rośliny i swoje życie, czytałam im książki, zapraszałam ich na wszystkie platformy, które dosłownie w 3 noce opanowałam, tworzyłam różnego rodzaju karty pracy, wysyłałam im linki do ciekawych rzeczy i raptem pomyślałam sobie, wow, to jest moment, w którym ja jako nauczyciel mogę zdobyć kolejne kompetencje, które w tradycyjnej szkole może bym ich nie odkryła, bo ja na przykład nie miałam tablicy interaktywnej w klasie, więc nie funkcjonowałam już w takich technologiach i raptem zdałam sobie sprawę, że to jest niesamowite, że wejście w technologię nauczyciela daje możliwości do jeszcze bardziej bycia atrakcyjnym i tworzenia jeszcze bardziej atrakcyjnych lekcji. I kiedy dyrekcja zawsze robiła nam ankiety w trakcie zdalnej edukacji na temat tego, jak sobie radzimy, to ja zawsze pisałam, że nie wyobrażam sobie powrotu do tradycyjnej tablicy.
Czyli do kredy.
No i spotkała mnie niespodzianka. Dostałam od dyrekcji tablicę interaktywną, bo wykazałam się tym, co zrobiłam i jakie kompetencje odkryłam. I podsumowując, uważam, że jeżeli nauczyciel jest otwarty na edukację, otwarty na uczniów i przede wszystkim na swój proces samokształcenia, to mógł w zdalnej edukacji naprawdę znaleźć miejsce dla siebie, które pomijał i którego nie dostrzegał do tej pory w tych 4 ścianach w szkole. I ja to zrobiłam, ja to odkryłam, naprawdę jestem zadowolona i uważam, że to jest duży plus zdalnej edukacji dla mnie jako dla nauczyciela.
Mimo to wolisz dzieci w klasie.
Mimo to wolę dzieci w klasie, oczywiście, zdecydowanie tak.
Asiu, czy ty do szkoły też jeździsz rowerem?
Tak, jeżdżę rowerem, jeżdżę wszędzie.
I przez cały rok?
I przez cały rok. I jak ktoś mi zadaje pytanie, czy w zimie nie jest strasznie, to mówię, nie, mróz nie jest groźny rowerzyście. Najgorszy jest deszcz. Wtedy trzeba ubrać pelerynę i w niej jest niewygodnie i ogranicza się widzenie poprzez kaptur. Ale rower jest moim stanem umysłu, mówię to z pełną świadomością. Nie wyobrażam sobie życia bez roweru.
Zawsze tak było?
Zawsze tak było. Właściwie do pracy zawsze jeździłam rowerem. W ciąży jeździłam rowerem do bardzo późna. Mój syn, jeden i drugi, porusza się rowerem.
Jeden ma ile?
Jeden ma 25 lat, drugi 12. Ten starszy był kurierem rowerowym, nawet miał taki epizod, więc ten rower jest dla nas bardzo, bardzo ważny. I nawet kiedy kupiliśmy ostatnio psa, to obowiązkowo pojawił się również koszyk na rower dla psa.
I to bez względu na to, jak daleko masz i ile masz zajęć w ciągu dnia?
Dokładnie. Mój rower jest wyposażony w skrzynkę, ewentualnie w sakwy, mam plecak, worek, więc wszystko można zapakować. Jeżdżę nim do sklepu i uważam, że naprawdę rower jest najlepszym rozwiązaniem. Co więcej, próbuję edukować dzieci, nie tylko w szkole, ale i jako edukator na zewnątrz, o tym, dlaczego warto jeździć na rowerze, chociażby z punktu widzenia aktywnej mobilności, smogu i takiego miasta przyjaznego mieszkańcom. I proszę mi uwierzyć, za każdym razem, gdy zadaję dzieciom pytanie, czym chciałybyście przyjechać do szkoły, nie opowiadają o samochodzie rodziców, mówią na rowerze.
A nie hulajnogą? Nie pojawia się częściej
tak,
hulajnoga
ona już teraz? Ona się pojawia, ale rower jest ciągle atrakcyjny. Pamiętajmy, że hulajnoga ma swoje mody i różnego rodzaju wzloty i upadki, natomiast ten rower od pokoleń jest modny i wszyscy wiedzą, że rower jest po prostu świetny.
Mhm, to teraz jeszcze mi powiedz, ale tak szczerze, jak ci się jeździ po Wrocławiu? To się zmienia, oczywiście bardzo się zmieniło w ostatnich latach. Ja sama przesiadłam się na rower, to ja nie mam porównania. Jak było 10 lat temu, to jeździsz od zawsze, a jak jest teraz, przez cały rok?
Warto powiedzieć, że jestem też aktywistką rowerową, bo na co dzień działam w Stowarzyszeniu Akcja Miasto, która urodziła się jakby z pomysłu rowerowego i do dzisiaj patrzymy na ten rowerowy Wrocław bardzo, bardzo mocno. Ja muszę powiedzieć w ten sposób. Jeżeli miasto ma być przyjazne rowerzystom, to ścieżki, drogi rowerowe, które są w tym mieście, powinny być drogami rowerowymi, na których bezpiecznie będzie czuł się 7-latek. I wtedy wszyscy będą chcieli się przesiąść na rower, bo nawet jeżeli taki użytkownik sporadyczny, moja koleżanka z pracy, chciałaby się przesiąść na rower, a nie czuje się tak bezpiecznie na ulicy między samochodami jak ja, to czeka na moment, w którym koło jej domu zbudują jej bezpieczną ścieżkę rowerową, czy choćby drogę rowerową. Więc jeżeli miasto będzie myślało w ten sposób i budowało drogi rowerowe bezpieczne dla wszystkich, to więcej osób przesiądzie się na rowery, a zwłaszcza w sezonie letnim, wiosennym, jesiennym. Tak, miasto się zmienia zdecydowanie. pojawiają się, ostatnio była głośna sytuacja na placu Orląt Woskich, pojawiają się takie projekty, które nie są bezpieczne dla rowerzystów, ale infrastruktura miasta się zmienia. Dzisiaj właściwie rowerzyści dążą do tego, żeby w końcu te wszystkie ścieżki rowerowe były ze sobą połączone i tworzyły taką sieć rowerową, ale poruszanie się po mieście 20 lat temu, a dzisiaj, no jest zdecydowanie lepszym komfortem i dzisiaj można powiedzieć, że Wrocław jest miastem rowerowym w porównaniu z innymi miastami, chociażby z Warszawą. Natomiast jest jeszcze kilka słabych punktów, o których trzeba myśleć i po prostu je zmieniać. No właśnie czasami pojawiają się takie ścieżki rowerowe, które są nieprzemyślane i na przykład rowerzysta jedzie między pędzącymi samochodami. To nie jest bezpieczne rozwiązanie.
Ani dla kierowców, którzy muszą szczególnie wtedy uważać, a i tak zawsze trzeba uważać na drodze. Dokładnie. I też nie każdy jest z tego zadowolony, że tych rowerzystów jest tak wielu teraz.
Pojawiają się takie projekty, które niestety antagonizują rowerzystów i pieszych, bo czasami myślę, że każdy z nas się spotkał, że mamy tak po prostu 1/3 chodnika to piesi, a 2/3 to ścieżka rowerowa, a potem jeszcze żywopłot, który nie daj Bóg spółdzielnia czy zarządca nie skosi, więc wychodzi na chodnik i raptem okazuje się, że ten biedny pieszy ma naprawdę mały fragment, a rowerzyści jadą wielką ścieżką.
Aleją.
Tak. I wtedy wydaje mi się, że to jest niepotrzebne, że to właśnie antagonizuje właśnie pieszych i rowerzystów, a oni jednak nie powinni być tymi środowiskami, które się nawzajem nie lubią.
Bo jeszcze teraz doszli ci, którzy jeżdżą na hulajnogach i hulajnogach elektrycznych, a od zawsze jeszcze byli kierowcy, którzy, jak wiadomo, też muszą szczególnie uważać, kiedy tych rowerzystów jest więcej wiosną, latem. I też są tacy, którzy wyjeżdżają dopiero na te wrocławskie ulice, bo no ty jeździsz już od lat, ale jak ja zaczęłam jeździć, też popełniałam błędy. Wyjeżdżałam w różnych miejscach, gdzie wiedziałam, że muszę za chwilę krzyczeć przepraszam, bo nie powinnam.
Tak, i dlatego chociażby we Wrocławiu powstało coś takiego jak wrocławska karta rowerowa dla dzieci. I to jest taki specjalny projekt, bo oczywiście karta rowerowa od dawna była, natomiast trochę można powiedzieć brałam udział w tworzeniu tej wrocławskiej karty rowerowej. I to jest taka dedykowana wrocławskim dzieciom cykl zajęć, które kończą się egzaminem na kartę rowerową. Ja w tym projekcie miałam okazję przygotować dla nauczycieli warsztaty o aktywnej mobilności, czyli pokazaniu dzieciom zalet nie tylko roweru, ale przede wszystkim autobusu, tramwaju, hulajnogi, bo chodzi o to, żebyśmy byli po prostu aktywni mobilnie, żebyśmy przesiedli się z tego samochodu i wykorzystali to, co w mieście można wykorzystać dla powietrza, dla zieleni, dla nas samych.
Od zawsze, jak wspomniałaś, jeździłaś na rowerze, a jak spędzałaś czas na podwórko jako dziecko, to też byłaś taka aktywna?
Chyba tak, chyba ta dusza społecznika była zawsze byłam przewodniczącą klasy i w podstawówce, i w liceum. Jak nikt nie chciał się w liceum zgłosić do super projektu, to ja się pchałam do tego projektu, żeby reprezentować klasę. W domu, jak jeszcze z rodzicami coś trzeba było ustalić, to tato zawsze śmiał się, dobrze pani kierowniczko, tak zrobi. Bo ja logistycznie obmyślałam każdy wyjazd i każdą imprezę rodzinną. Chyba coś takiego we mnie jest i ta dusza społecznika tam bardzo mocno siedzi.
A zdarzało się, że ktoś mówił, a ta znowu ma swoje pomysły i przemądrzała taka.
Pewnie tak. Ja zawsze mówię, że jak chcesz działać społecznie, to robisz ten krok w przód. A jak go zrobisz, to musisz być nastawiony na to, że oberwiesz po głowie. No nie da rady wyjść z szeregu i po prostu nie oberwać. I zdarza mi się, ale działania społeczne no, niosą tyle pozytywnej energii, że to szybko jakby ten smutek przechodzi.
No właśnie, użyłaś słowa przechodzi, bo my tutaj o rowerze, o szkole, ale są też spacery. Że zapraszacie na takie spacery, to też był pomysł, na który trzeba było znaleźć czas, żeby wybrać się też z nimi, przecież pójść, popatrzeć, poopowiadać.
Tak, spacery to jest pomysł, który trwa od wielu lat. Ja sobie pomyślałam w ten sposób, jeżeli mieszkaniec myśli blok, to nie ma do końca wydźwięku takiego, jak ja bym chciała, bo ja bloki kocham, no ale to czasami traktowane jest jak fanaberie. Boże, jak można kochać bloki, prawda?
Każdy chciałby mieć domek z ogródkiem przecież.
Tak, blok. No i jeszcze ten na Szczepinie, ten taki niewielki, bez balkonu, bez garażu podziemnego, nie ta deweloperka ze 120 metrami, która jest teraz. I pomyślałam sobie zaraz, więc trzeba mieszkańcom pokazać, dlaczego blok jest po prostu świetny. Dlaczego Szczepin ma takie walory, których nie ma Jagodno, Maślice i cała reszta właśnie tych niekompletnych osiedli. No i właśnie przez spacer udało mi się to trochę zrobić. Odbyło się wiele spacerów na Szczepinie, przede wszystkim architektonicznych. Tutaj gorąco pozdrawiam Krzysztofa Ziętala, mojego przyjaciela, a zarazem historyka architektury, z którym tworzymy taki team opowiadaczy o modernizmie i o Szczepinie. No i zapraszałam mieszkańców na te spacery. Odbyło się ich naprawdę kilka. Czasami lądowaliśmy na dachu wieżowca dla uatrakcyjnienia spaceru. Czasami nasze spacery kończyły się w mojej suszarni między praniem i kompotem i ciastem moich sąsiadek, które przygotowały dla mieszkańców. I opowiadaliśmy mieszkańcom, dlaczego Szczepin jest modernistycznie tak modelowym osiedlem. Dalej, gdzieś we mnie zaiskrzył pomysł, żeby mieszkańcom przedstawić Witolda i Marię Molickich, architektów Szczepina, którzy właśnie to osiedle stworzyli. I pomyślałam, hej, jeżeli poznacie Witolda i Marię Molickich, to poznacie Szczepin, to zobaczycie, że stworzyli go ludzie. A więc nadamy temu Szczepinowi jakiś cech ludzkich i stworzyłam kolejny spacer dla mieszkańców już w pandemii, który przerodził się w grę planerową, tak by mieszkańcy mogli oddzielnie chodzić po Szczepinie, sczytywać kody QR i oglądać filmy o Witoldzie i Marii Molickich i o ich rozmowach o Szczepinie. Powiem szczerze, ten projekt jest dla mnie bardzo cudowną historią, zakończoną naprawdę ogromnym przeżyciem, ponieważ skontaktowała się ze mną wnuczka państwa Molickich. I razem ze swoim bratem zagrali w tą grę, a potem spotkali się z nami, pokazali nam kroniki swojej babci, zdjęcia Szczepina, których nie robił kronikarz ani gazeta jakaś Wieczór Wrocławia, ale Witold Molicki. To było ogromne dla mnie przeżycie. Ale przeżyciem było również to, jak mieszkańcy opowiadali, te spacery są świetne, kocham Szczepin, już wiem, kto to jest, już wiem, dlaczego to przedszkole stoi tu, już wiem, że te kamienie to otoczaki i to okropne balkony, na które patrzyłam do tej pory jak zwykłe drzwi balkonowe, to po prostu brisoreje i łamacze światła. I to detal modernistyczny, to właśnie o to chodzi. Ja prowadząc swoje działania na Szczepinie, często powtarzam, że próbuję odczarować bloki. No a czy mi się to udaje, to chyba trzeba zapytać mieszkańców Szczepina.
Ci mieszkańcy Szczepina, którzy także spotykają się i poznają, jak wiele samotnych osób wyszło ze swoich mieszkań i na takim spacerze poznało kogoś, z kim teraz ma okazję wyjść na kolejny spacer już bez organizowania tego przez ciebie nawet.
Tak, dokładnie. Ja powiem więcej. Na przełomie czerwca i lipca prowadziliśmy na Szczepinie taki projekt Kwiaty na blokowisku. To był projekt bardzo kobiecy. Postanowiliśmy skupić panie, które się do nas zgłoszą i zgłosiły się do nas takie panie. Brały udział w różnego rodzaju warsztatach. To był i boks dla kobiet, i yoga, i drama o akceptacji własnego ciała, i zajęcia coachingowe z trenerem, i spotkania z grafiterką o samobadaniu piersi, a więc dostały od nas szeroki wachlarz spotkań. W finale wybraliśmy 14 mieszkanek, która każda z nich stanęła przed obiektywem profesjonalnej sesji zdjęciowej po spotkaniu z wizażystką i florystką i wykonaliśmy 14 przepięknych zdjęć kobiet na tle szczepińskich bloków. Te zdjęcia pokazaliśmy mieszkańcom. Mamy je w swoim archiwum szczepińskim, ale do czego zmierzam? I ten projekt był rzeczywiście piękny, bo kobiecy, ale co ważne, kwiaty na blokowisku, czyli te wszystkie panie dalej są i dalej kwitną. Spotykamy się, jesteśmy ze sobą w kontakcie, robimy następne piękne rzeczy, one się ze sobą zaprzyjaźniły, spotykają, a więc my poprzez swoje działanie projektowe stworzyliśmy znowu przestrzeń dla kobiet na Szczepinie. No i powstanie kolejna część kwiatów na blokowisku, a więc znowu to jest dowód na to, że mieszkańcowi trzeba tylko coś zaproponować. Jeżeli to jest dla niego ciekawe i atrakcyjne, to właściwie potem te relacje międzyludzkie same się tworzą, same do siebie lgną i dzięki temu mamy aktywne osiedle.
Mówiłyśmy o dzieciach, mówiłyśmy o aktywności rowerowej, o spacerach, o kobietach, o seniorów też dbacie?
Tak, ja odwiedzam wszystkie 3 kluby seniora, które działają na Szczepinie i zawsze mówię swoim seniorom, że energia, którą się karmię u nich jest po prostu niepojęta.
A potem ty masz tyle energii, że ja za tobą nie nadążam. Ja nie nadążam tych twoich projektów poznać wszystkich, a ty już jesteś z kolejnym hop do przodu.
No trochę tak jest, natomiast ci aktywni seniorzy są godni naśladowania. Ja też chciałabym na starość być aktywną seniorką i ci moi seniorzy na szczepienie, zawsze starałam się z nimi rozmawiać, posłuchać, jakie mają potrzeby. No i rzeczywiście, kiedy pojawiła się pandemia, no to myśmy skupili się głównie na pomocy seniorom jako stowarzyszenie. Ja założyłam taką grupę Szczepień Szyje Maski i szyliśmy maski dla naszych seniorów. Potem zamieniliśmy to w fabrykę sąsiedzką. I wyglądało to tak, że ja skupiłam mieszkanki, które mają maszyny do szycia. Powiesiliśmy na naszym skwerze taką skrzynkę na listy i każdy senior, ale nie tylko senior, ale głównie rzeczywiście korzystali seniorzy, mógł do tej skrzynki wrzucić liścik. Dzień dobry, nazywam się tak i tak, mieszkam na takiej i takiej ulicy, potrzebuję 4 maseczki. I my potem na rowerach rozwoziliśmy im do drzwi własnych, jak kurierzy rowerowi te maseczki. Szyłyśmy dla właśnie seniorów. Natomiast w grudniu zrobiliśmy kolejny projekt, trochę z myślą o seniorach, bo no grudzień, wiadomo święta i wiadomo pandemia, większość seniorów niestety nie mogła się spotkać ze swoimi dziećmi, które często gdzie indziej mieszkają i był z tym problem.
Nie każdy senior też korzysta z komputera, z sieci.
Tak, stworzyliśmy taki projekt Szczepińskie Światełko. No oczywiście tutaj też trzeba było zachować wszelkie obostrzenia sanitarne i wyglądało to tak, że poprosiliśmy szczepińskie rodziny z dziećmi, by odebrały od nas taki zestaw, to był szklany lampion, zestaw farb do szkła i kartka, którą wyprodukowaliśmy specjalnie dla seniorów z pozdrowieniami od mieszkańców Szczepina. Taka rodzina malowała sobie w domu ten lampion, tworząc czas dla siebie.
Czyli też odrywają się znowu
tak,
od sieci,
dokładnie.
Są przy jednym stole i,
natomiast
czy na podłodze.
W tym samym projekcie poprosiliśmy mieszkańców, że jeżeli mają samotnego sąsiada, to żeby nam o tym powiedzieli. Zebraliśmy właśnie adresy takich samotnych osób i ci uczestnicy projektu z lampionami poszli do tych samotnych seniorów. Co więcej, naprawdę nie mówiliśmy o tym, ale okazało się, że z lampionem szły domowe powidła, upieczone ciasto, coś jeszcze dodatkowego zrobionego, a to makramka, to coś po prostu inwencja naszych uczestników przerosła nas samych. I trafili do tych seniorów i często wychodzili z ich powidłami i różnymi rzeczami. Natomiast ten projekt okazał się bardzo, ale to bardzo cenny. Ja początkowo myślałam, że on będzie bardzo cenny dla seniorów, że po prostu przyniesiemy im to przysłowiowe szczepińskie światełko w tym trudnym czasie dla nich. Natomiast to, co się wydarzyło wśród dzieci, które wzięły udział, które zetknęły się z samotną osobą, której coś podarowały, było dla mnie nawet jako pedagoga niepojęte. Sygnały zwrotne rodziców mówiły o tych spotkaniach samotnej osoby i dziecka, które dały dzieciom tak dużo refleksji, przeżyć, że naprawdę to był bardzo, bardzo cenny projekt. I myślę, że my chyba jako autorzy nawet nie spodziewaliśmy się, ile dobrych emocji, ile dobra to szczepińskie światełko wniesie między szczepinian.
Powiedz mi, skąd ty czerpiesz to światło i tę energię?
Z życia, ja po prostu kocham życie.
To wiesz, ktoś może powiedzieć, no tak, ale to tak brzmi banalnie, górnolotnie, każdy tak może powiedzieć, kocham życie, ale ty masz tej energii więcej niż pół siedla razem wzięte.
No, to czasami jak mnie ktoś naciska, tak jak ty, to odpowiadam, że najprawdopodobniej to się leczy terapeutycznie, ale ja jeszcze nie dotarłam do terapeuty. No nie umiem inaczej odpowiedzieć, po prostu mam to w sobie i tyle.
Trzeba się z kimś spotkać, tutaj lekcje z dziećmi, tutaj za chwilę spotkać się w radiu i jeszcze do projektu dopracować coś, a jeszcze pojechać i sprawdzić, jak to wygląda.
Tak, i jeszcze wymyślić jeden projekt, bo zbliża się dzień wiosny i trzeba, żeby było kolorowo na Szczepinie, a jeszcze wieczorem muszę spotkać się w Akcji Miasto w grupie mobilności i porozmawiać o mobilności miasta i po prostu to się tak dzieje, a jeszcze w każdą środę spotkać się z przyjaciółmi w teatrze, bo od kilku lat gram w teatrze. No i właściwie tak toczy się moje życie.
Rzeczywiście
spotykam się z taką opinią, że moja doba trwa dłużej niż innych, ale to jest nieprawda. Moja doba jest taka sama, ja po prostu jestem lepiej zorganizowana i lepiej wypełniam sobie ten czas. Jak mnie pytają, czy oglądałam coś ostatnio w telewizji, to właściwie nie wiem, o co chodzi, bo nie oglądam telewizji, ale to nie wynika z tego, że jestem ignorantem i uważam, że telewizja to zło. Po prostu mam tak wiele rzeczy wokół siebie do zrobienia, tylu ludzi do spotkania i z tyloma ludźmi do porozmawiania, że po prostu szkoda mi siedzieć przed telewizorem.
Czyli nie widziałaś trzeciego i czwartego i piątego sezonu Gry o Tron?
Nie, w ogóle nie widziałam Gry o Tron. Ja ciągle gram o Szczepin i o Wrocław.
To jest coś, o czym jeszcze nie wspomniałyśmy, ale tak, słyszałam kiedyś, że jeszcze teatr jest. No
tak.
To jest też jeszcze jedna z twoich aktywności.
Tak, jest teatr. Ja w ogóle, gdzie się da, promuję różne działania teatralne. Nawet jestem absolwentką podyplomowych studiów w szkole teatralnej. To był taki kierunek. Reżyseria małych form teatralnych. I rzeczywiście, 7 lat temu z grupą praktycznie nieznających się ludzi spotkaliśmy się na scenie i stworzyliśmy teatr. Teatr Trzecia Środa gra do dzisiaj. Jesteśmy przyjaciółmi, spotykamy się towarzysko i teatralnie. Gramy spektakle, działamy i po prostu teatr jest bardzo ważnym elementem mojego życia, ale próbuję to też przełożyć na Szczepin, bo na przykład 2 lata temu stworzyłam taki projekt Szczepińska Historia, w którym razem ze swoją przyjaciółką Mary Sadowską zrobiłyśmy spektakl o Szczepinie. To dzieci zaproszone do tego projektu właściwie wymyśliły spektakl i pokazaliśmy 120 lat Szczepina. Zaczęliśmy po prostu od przedwojennego Breslau, skończyliśmy właśnie na tym Szczepinie Witolda i Marii Molickich. No i powiem szczerze, to było dla mnie ogromne przeżycie, bo w salce teatralnej na Szczepinie na premierze spektaklu pojawiło się 120 mieszkańców. Ja myślę, że nie jeden profesjonalny teatr życzyłby sobie takiej widowni, a tutaj po prostu jakiś projekt na Szczepinie przyciągnął tyle osób, ale też dał im wiele wzruszeń. Więc tak, teatr jest bardzo ważny, no i po prostu wypełnia też część mojego życia.
I to jest też dla ciebie forma jakiegoś relaksu.
Rzeczywiście tak jest, bo wszyscy w moim stowarzyszeniu Serce Szczepina, jak i przyjaciele ze stowarzyszenia Akcja Miasta wiedzą, że można ze mną wszystko załatwić, pogadać o wszystkim, ale jeżeli robimy jakieś spotkanie w środę, to Aśki nie będzie, bo w środę jest dla trzeciej środy, bo tak nazywa się nasza grupa teatralna i to jest ten czas dla mnie. I właściwie w domu nawet żaden domownik nie planuje sobie niczego ze mną w środę, bo wszyscy wiedzą, że środa to teatr i po prostu nie istnieje dla nikogo innego. Tak, to jest moja forma też odskoczni od tych aktywności takich dla ludzi. Ten teatr jest po prostu bardzo, bardzo dla mnie.
Chcesz mi powiedzieć, że twoi synowie i twój mąż są w stanie jeszcze cokolwiek z tobą zaplanować, bo ty jeszcze dla domu znajdujesz czas?
Tak.
Ja myślałam, że ty masz służbę w ogóle, wiesz, nie. Panią od sprzątania, panią od zmywania, panią od gotowania.
Może nie powinnam tego mówić, ale się przyznam, no jeżeli ktoś ma taką duszę społecznika i generalnie spędza czas poza domem najbardziej, to nie będzie perfekcyjna pani domu i w jej domu nie będzie najpiękniej, najczyściej, najidealniej. Będzie tak, żeby sanepid się nie czepiał. Ale tak, my w domu bardzo dużo podróżujemy. My właściwie wszystkie szczyty górskie zdobywamy. Pływamy kajakami, jesteśmy kajakarzami. Ja czasami już oddaję tą pałeczkę swojemu partnerowi, żeby on tego młodszego syna sam zabierał, żeby mieli taki męski świat, ale kajakarstwo, góry, to jest wszystko jeszcze przestrzeń, którą potrafimy ze sobą wypełnić. Ponieważ nasz cały dom żyje jakąś aktywnością i można dzisiaj powiedzieć, że nasz dom, chociaż w ogóle jest siedzibą Stowarzyszenia Serce Szczepina, ale też wszyscy żyjemy tymi pomysłami. Natomiast myślę, że warto wspomnieć o tym, że jeżeli angażujesz się w coś społecznie, a nie zaangażuje się w to twoja rodzina, to nie do końca ci się uda. Bardzo ważne jest, żeby domownicy zaakceptowali to, co robisz i włączali się również te twoje działania. Ja mam to ogromne szczęście, że mój życiowy partner, pozdrawiam cię Rafał, jest takim racjonalistą i który mnie pięknie sprowadza na ziemię, bo ja wpadam do domu z jakimś kolejnym pomysłem, zróbmy to, to i to, a on mówi, poczekaj, usiądź, porozmawiajmy o tym, czy to się da zrobić, ale jak chcesz to zbudować, ale jak chcesz to... I po prostu on weryfikuje moje szaleństwo.
Bo byłoby ich dużo więcej.
O, zdecydowanie, ale byłoby po prostu takie szalone, takie totalnie szalone. On je sprowadza na ziemię, mieli przez to swoje racjonalne podejście do życia, które ja bardzo cenię i z tego wychodzą po prostu piękne rzeczy, bo ta domieszka w ogóle wariactwa, które ja mam w sobie i takiego nieprzemyślenia, on czasami mówi, że mi najlepiej dać transparent i wysłać mnie na barykady, ja się tam najlepiej odnajdę. Właśnie pomieszana z takim przemyśleniem wszystkiego tworzy dobre projekty. I myślę sobie, że nie uda się nigdy nic w pełni zrobić, jeśli twoi domownicy, twoja rodzina nie zaakceptuje tego, co robisz. A więc takie współpartnerstwo nawet w działaniu społecznym jest ogromnie, ogromnie ważne.
Asiu, czego ja ci mogę życzyć? Co? Życzyć ci, żeby kolejne projekty, które sobie wymyślisz, zamyślisz i wyobrazisz ten Szczepin, żeby one się bez kłopotów i bez skłód pod nogi udało zrealizować?
przyjmuję te życzenia i jeżeli chcesz mi jeszcze czegoś życzyć, to właśnie takich mądrych i kreatywnych ludzi na drodze, bo właśnie te relacje międzyludzkie, o których opowiadałam chociażby przy szkole, dla mnie również są bardzo ważne. Jak ktoś do mnie pisze maila, że chciałby ze mną współpracować jako Stowarzyszenie Serce Szczepina, bo ma taki pomysł do zrealizowania, to ja na tego maila odpowiadam: okej, to jest mój numer telefonu, zdzwońmy się, spotkajmy się. Cudownie jest pisać maile, ale ta energia i ten flow, który pojawia się między człowiekiem, jak rozmawia o jakimś projekcie, to jest najważniejsze i ta iskra wokół. No i tak, to w takim razie życz mi takich cudownych, kreatywnych ludzi, którymi będę współpracowała, którymi się trochę będę karmiła, czerpała energię, bo ta wymiana międzyludzka chyba w życiu jest najważniejsza dla mnie.
To już wiesz, dlaczego ja się tak bardzo cieszyłam, że jesteś moim pierwszym gościem, którego zaprosiłam po długiej przerwie i spotkaniach online.
Ja też się bardzo cieszę, że jestem. To ja bardzo się cieszę, że mogę z tobą, Aniu, zawsze porozmawiać o tym, co kocham, bo jak ktoś mnie zaprasza gdziekolwiek, mówi: ale czy przyjdzie pani opowiedzieć o szczepinie? Wie, ależ oczywiście. Natomiast jeżeli jakiś słuchacz posłuchał naszej rozmowy i zainspirował się, to cudowne, bo każde podwórko potrzebuje jakiegoś inicjatora i stanie się naprawdę przepięknym miejscem do aktywności międzyludzkiej. A więc zmieniajcie swoje podwórka, po prostu wyjdźcie na nie, idzie wiosna, zróbcie cokolwiek, posadźcie bratki pod blokiem, a inni będą was naśladowali, a potem staną obok was i raptem się okaże, że jest was 10 osób i macie cudowne pomysły, a za chwilę okaże się, że jesteście stowarzyszeniem i zmieniacie swoje osiedle.